15 minut pozostało do godziny 17 w studiu Radia Kraków. Tadeusz Marek. Dzień dobry, witaj Tadeuszu.
Dzień dobry, a my dzisiaj w stronę zemsty.
W stronę zemsty Fredry też, czy innej zemsty?
Nie,
w stronę... Czy może ludzkiej zemsty?
W stronę na pewno ludzkiej, w stronę zemsty pana, który się nazywa Edmond Dantès i może być kojarzony przez państwa z takiej powieści XIX-wiecznej, napisał ją Aleksander Dumas. Oczywiście chodzi o hrabiego Monte Cristo. W tę stronę.
Czytaliśmy, chyba wszyscy.
No właśnie, czytaliśmy, zachwycaliśmy się, a w momencie, kiedy widzimy, że to 1500 stron mniej więcej, jakby to połączyć, bo to ja w dwóch tomach na przykład czytam. To pamiętam, że w ogóle w trzech. Ja takie dwa pamiętam, właśnie dwa i tak sobie myślę, no dobra, teraz wziąć te dwa tomy i je upchnąć w ciągu, nawet jeśli to jest trzygodzinny film, to w ciągu trzech godzin, to jak to zrobić? Jeszcze jak to zrobić, żeby to miało sens i żeby to się udało? A tymczasem, szanowni państwo, ja dzisiaj przychodzę, uśmiecham się szeroko. Dlaczego? Dlatego, że doświadczyłem cudownej elegancji, dystynkcji, która płynęła do mnie z tego, co dzieje się na ekranie, kinowym ekranie, bo faktycznie mówię dzisiaj o filmie. Ten film to w istocie Hrabia Monte Cristo. Alexandre de la Patellière i Mathieu de la Porte postanowili wziąć się po trzech muszkieterach niezbyt udanych i to w dwóch częściach zaadaptowanych, wziąć się za hrabiego Monte Cristo i zrobili to, szanowni państwo, bajecznie. A no właśnie być może dlatego, że oni nie mieli złudzeń co do tego, że nie da się wszystkich wątków, które Dumas upchnął przecież w tej potężnej powieści, w tym powieścisku, które było przecież rozłożone na odcinki, nie da się tego wszystkiego upchnąć w ciągu trzech godzin. Nawet w jednym z wywiadów powiedzieli tak: musisz wiele razy zdradzić Dumasa, by zostać mu lojalnym. Co kryje się pod tym cytatem? A mianowicie pod tym cytatem kryje się zmysł idealnej selekcji, bo chodziło o to, żeby zachować emocje, a nie o to, żeby zreferować wszystko i żeby powiedzieć, zarzucić nas faktami, wątkami i sprawić, że umknie nam w kinie dobra zabawa. Być może państwo nie trafili na te dwa tomy właśnie, czy trzy tomy, a może i więcej tomów. No odcinków to już państwo zapewne nie pamiętają, ale tych w gazetach ukazywanych odcinków. Ale opowieść właśnie o tym młodym chłopcu, który w wieku 22 lat zostaje kapitanem. To jest Marsylia, 1815 rok. No Napoleon już poległ, ale czy uległ, czy został unieszkodliwiony politycznie, to na pewno. No i ten młody chłopak właśnie dociera do Marsylii, zostaje kapitanem, idzie oznajmić to swojej ukochanej Mercedes, która no właśnie pochodzi z wielkiej, możnej rodziny. Tenże chłopak nie, ale trafił na cudownych panów, którzy go przyjęli, wysłali go na studia, no i postanowił powiedzieć: będę kapitanem, zmieni się wszystko w naszym życiu, no ale się nie zmienia, dlatego że zostaje oskarżony o to, że sprzyja Napoleonowi. Trafia do więzienia i po tych kilkunastu latach spędzonych w więzieniu okazuje się, że wszystko się zmieniło, ukochana już na niego nie czeka i istnieje duże prawdopodobieństwo, że najlepszy przyjaciel tegoż właśnie Edmonda Dantesa postanowił wykorzystać tę sytuację, że kolega spędzał czas w więzieniu. To w gwoli takiego krótkiego zarysowania okoliczności fabularnych, bo przechodzimy do tego, co najważniejsze, że to jest opowieść o zemście. To jest opowieść o tym, co to znaczy vendetta. Ale ten film, który zrobili de la Patellière i de la Porte, pokazują, że vendetta może być vendettą szlachetną, że może nas nieprawdopodobnie cieszyć, a równocześnie zaspokajać w nas, widzach, głód sprawiedliwości retrybutywnej. To znaczy, jeśli coś złego się wydarzyło, to zróbmy tak, żeby ten, kto to sprawił, że wydarzyło się coś złego, poniósł tego konsekwencje. Sprawiedliwość. Ktoś powie, ktoś inny powie, że to ślepa zemsta. W tym filmie oczywiście jest miejsce na zemstę, ale to, co najważniejsze, jest miejsce na cudowne intrygi. To są takie intrygi, które misternie zostały utkane przez panów scenarzystów i reżyserów w jednym i które ogląda się nie tylko z zapartym tchem, ale i z uśmiechem rozkoszy, intelektualnej rozkoszy na twarzy, dlatego że jak to jest przyjemnie, kiedy widzimy, że gra się z nami widzami, ale traktując nas jak równoprawnych graczy, że nie manipuluje się naszymi emocjami, tylko dopuszcza się nas do tej intrygi, którą właśnie Edmond sądą tez, jako już hrabia Monte Cristo utkał, upludł misternie. Oczywiście, że tam bardzo wiele rzeczy się zmieniło fabularnie. Zaznaczyłem to już na początku, jak państwo są hrabio Monte Cristo holikami, tymi w wersji literackiej, to będą państwo być może oburzeni, dlatego, że zobaczą państwo, że na przykład maski się tam pojawiają, że no, pojawiają się, że inaczej, że znika bardzo wielu bohaterów i bohaterek, ale to wszystko wydarzyło się po to, żeby ten film miał rytm, żeby się nie wydarzyło coś takiego jak w Napoleonie Ridleya Scotta, kiedy my mamy wrażenie, że jesteśmy zasypywani takimi punktami z notatek do historii. To jest historia, która dzieje się na wielu płaszczyznach, gdzie miłość i łzy miłości przeplatają się z nienawiścią, gdzie chęć zemsty no, przeplata się ze szlachetnym, otwartym sercem i w końcu z mądrością. Cudownie zagrany przez Pierre'a Niniego, Edmond Dantès i tam bardzo wielu innych cudownych aktorów francuskich. To jest bardzo wymowne, dlatego że Francja w latach 50. No, nie zwracała się kinematografia francuska w stronę literatury, dlatego że to były czasy nowej fali. I było bardzo wiele problemów z tą ekranizacją hrabiego Monte Cristo. To wszystko były filmy raczej mierne, miałkie i nieciekawe. I tutaj nagle po latach wielu, po tym czasie, kiedy Hollywood zagarniało te wszystkie klasyki literatury francuskiej XIX wieku, Francja się odradza się w pięknym stylu. Ja państwa zachęcam do tego, żeby państwo przeżyli to, co się dzieje właśnie w hrabim Monte Cristo, pana de la Patellière i de la Porte, dlatego że, szanowni państwo, tam Pierre Nini, który równocześnie wciela się nie tylko w hrabiego Monte Cristo przecież, ale on zakładając kolejne maski, wciela się w 4-5 bohaterów, robi to tak nieprawdopodobnie, że ten film w ostateczności to nie jest tylko koncert i popis intelektualny, intelektualnych intryg, to jest także koncert piękny, koncert aktorski, a to wszystko ujęte w formie takiej wielkiej filmowej epopei. Muzyka, że miecze, piękne kobiety i jeszcze piękniejsi mężczyźni, szanowni państwo. Proszę zobaczyć ten film, proszę pójść i się upajać. Te 3 godziny, jak mówiłem kiedyś przy Horyzoncie, że 3 godziny mogą zabić widza w kinie, ale tutaj te 3 godziny sprawiają, że my się przenosimy do innego świata i to jest piękny, kostiumowy świat.
Jeśli tam jest tyle emocji, co w tobie, Tadeusz, w tym filmie, no to ja na pewno pójdę. Zresztą lubię te klasyki, także z miłą chęcią wybiorę się do
stronę zemsty.
No, w stronę zemsty może nie, natomiast w stronę klasyków zdecydowanie i odzwierciedlenie pięknej literatury na wielkim ekranie. To były rekomendacje kulturalne, to był Tadeusz Marek, a 8 minut pozostało do godziny 17.
Dzięki.